Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. W środowy wieczór w studiu rozmów niedokończonych wita Państwa gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Tożsamość narodowa Słowian, tożsamość narodów słowiańskich to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a ten temat poruszać będziemy z naszym gościem, którym jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No właśnie, jaka jest ta tożsamość narodów słowiańskich? W 2005 roku na pytanie mieszkańców Federacji Rosyjskiej, czy Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini to jeden naród, czy trzy oddzielne narody, ponad 81% ankietowanych odpowiedziało, że to jeden naród. Czy więc ta historia, w której te trzy narody się kształtowały, no jednak pozwoliła odczuć tę odrębność narodową, czy jednak gdzieś tam z tyłu głowy cały czas jest jedna wielka Rosja?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bardzo ważne pytanie. Ono nabiera swojej aktualności i znaczenia, szczególnie teraz w wyniku tej agresji rosyjskiej na Ukrainę, ale nie tylko. Ponieważ to pytanie, ten problem dotyczący właśnie narodowości Słowian wschodnich, Rusinów, czy też później jak mówiono Ukraińców, narodu rosyjskiego, białoruskiego, no to jest oczywiście bardzo, bardzo interesujące zagadnienie z takiego punktu widzenia i kulturowego, i szerzej cywilizacyjnego, socjologicznego. I niewątpliwie było instrumentem polityki rosyjskiej, imperialnej polityki rosyjskiej przez wieki. Powiedziałbym, że to pojęcie takiej, jak to Rosjanie często mówili, wszechsłowiańskości, czy też nawet jednego narodu Słowian wschodnich, w domyśle oczywiście rosyjskiego, pojawiał się w różnych koncepcjach filozoficznych, politycznych, ale także w praktycznym działaniu Moskwy i przez wieki to występowało. Natomiast myślę, że trzeba też zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o tożsamości w ogóle narodów słowiańskich, to oczywiście jest pytanie, czy Słowianie mają swoją, a jak gdyby odrębną tożsamość, taką narodową, kulturową, cywilizacyjną. No i wydaje się, że to pytanie, oczywiście no, pewnie są różne poglądy, różne spojrzenia, różne oceny, ale wydaje się, że chyba trzeba by odpowiedzieć, że nie ma takiej wspólnej cywilizacyjno-kulturowej jedności narodów słowiańskich. Ale także w tym przypadku, o którym ojciec mówił, czyli tych narodów rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, także no, są rozbieżności, znaczy w tym sensie, że trudno odmówić w tej chwili, w wieku XXI, braku poczucia narodowego Ukraińcom i Białorusinom, a taki pogląd odmawiający poczucia tej odrębności narodowej, no po prostu wyraża Rosja. Przy czym to nie jest nic oczywiście nowego. Można powiedzieć, że ta idea już po powstaniu, po upadku Konstantynopola pojawia się ta idea w połowie XV wieku. Pojawia się idea tak zwanego Trzeciego Rzymu, do której to Moskwa aspiruje jako taka pewna potęga. Pojawia się również idea właśnie wspomnianej wszechsłowiańskości, czy też panslawizmu. To jest w XIX wieku, kiedy to właśnie różne narody, w narodach słowiańskich pojawia się ta koncepcja panslawizmu, czyli jedności, można powiedzieć, Słowian. Mniej lub bardziej oczywiście te koncepcje są utopijne. One pojawiają się u Chorwatów chyba po raz pierwszy. Jeden z przedstawicieli tego nurtu tego jedności słowiańskiej, jeden właśnie z teoretyków chorwackich uznał, że ta idea jedności jest możliwa, przy czym widział tę jedność jako połączenie również prawosławia rosyjskiego z kościołem katolickim, widział możliwość jakiegoś stworzenia jednego języka słowiańskiego i również stworzenia jednego narodu słowiańskiego, gdzie byliby i Polacy, i Rosjanie, i Czesi, i Słowacy. No chyba tutaj nie trzeba jak gdyby uzasadniać, że jest to koncepcja zupełnie absolutnie utopijna. Ale wracając jak gdyby do tego może głównego nurtu, myślę, że to jeszcze dojść o tych kwestiach innych narodów słowiańskich, tożsamości jeszcze powiemy, to właśnie ta idea panslawizmu w wydaniu rosyjskim była specyficzna. To była po prostu budowa imperium słowiańskiego pod przewodem Rosji, a w pierwszym rzędzie podporządkowania sobie właśnie tej części obszaru Słowian wschodnich, gdzie obecnie jest Białoruś i Ukraina. Przy czym no, różnie oczywiście, różne są oceny, kiedy te procesy narodowotwórcze, jeśli chodzi o Ukraińców, zwanych wcześniej Rusinami, czy właśnie Białorusinów się pojawiły. Niektórzy nawet twierdzą, że poczucie takie narodowe, kozaczyzny, można powiedzieć, początki poczucia tego narodowego pojawiły się na Ukrainie nawet już w XVI-XVII wieku, ale wydaje się, że na pewno ten proces narodowotwórczy, jeśli chodzi o Ukraińców, zwanych wcześniej Rusinami, w polskiej też literaturze, no niewątpliwie ma miejsce w XIX wieku. Niezależnie od tego, że ten proces na pewno był też inspirowany w Galicji przez zaborców, czyli przez Austriaków, ale ten proces niewątpliwie miał miejsce. Jeśli chodzi o Białorusinów, być może ten proces był nieco późniejszy, natomiast chyba nie ma wątpliwości rzeczywiście, że mamy do czynienia z trzema odrębnymi narodami, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim. Przy czym oczywiście sytuacja jest skomplikowana, szczególnie jeśli chodzi o... Ale też pamiętajmy, że te ziemie to były ziemie, które tworzyły pierwszą Rzeczpospolitą. To były ziemie właśnie litewsko-rusko-polskie. No na przykład Wileńszczyzna, obszar, który był związany z Rzeczpospolitą, jest w tej chwili na przykład etnograficznie, można powiedzieć, podzielony geograficznie między właśnie na przykład Białoruś i Litwę. A więc te procesy są dość, powiedziałbym, takie skomplikowane. Tym niemniej, szczególnie właśnie jeśli chodzi chyba o Ukrainę, te różnice właśnie takie w podejściu do świadomości narodowej są niewątpliwie duże, jak wiemy, szczególnie między wschodem a zachodem Ukrainy.
Wszyscy znamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie i gdzieś tam, jakby to powiedzieć, naturalnie z tego nam wychodzi jednak podział no, tej całej części, tak jak pan też powiedział, kiedy patrzymy na mapę pierwszej Rzeczpospolitej, to widzimy, że jednak te części, które są graniczne w chwili obecnej z naszym krajem, to jednak były tereny mocnych wpływów Polski, a co za tym idzie, też wpływów zachodnich. Dzisiaj widzimy bardzo mocno, że tereny jeszcze przygraniczne, białoruskie, to są tereny, w których zamieszkuje bardzo wiele jeszcze ludzi, którzy utożsamiają się z Polską, którzy utożsamiają się z Kościołem katolickim chociażby. Podobna rzecz ma się na Ukrainie. Ta Galicja właśnie zachodnia od strony Ukrainy, wschodnia od naszej strony, to jest teren mimo wszystko jeszcze, w którym mieszka bardzo wielu katolików. Jak na tamte tereny, jest wielu unitów, czyli tych, którzy no stoją w łączności z jednej strony między wschodem, z drugiej strony między zachodem, nawet w tym przekonaniu religijnym, bo są cały czas w łączności z Rzymem. Natomiast wschodnie części tych krajów, zarówno Białorusi, jak i Ukrainy, są bardzo mocno prorosyjskie. To by się gdzieś pokrywało z tą naturalną granicą. I kiedy patrzymy na historię, tą współczesną, no to widzimy, że mimo wszystko, nie ukrywając, Białoruś cały czas jest jeszcze w dużej zależności z Rosją. Natomiast Ukraina spod tego, w cudzysłowie, buta próbuje się wyzwolić. Czy sytuacja, którą dzisiaj obserwujemy za naszą wschodnią granicą u naszych braci z Ukrainy, czy nie jest troszeczkę taką zapłatą za to, że Ukraina za wysoko zaczęła podnosić głowę, jeżeli chodzi właśnie o tę perspektywę spoglądania na Zachód?
Przede wszystkim, proszę ojca, tak. To jest, wydaje mi się, takie spostrzeżenie bardzo racjonalne. I ja podzielam ten pogląd. To znaczy, no cóż, jest pewna sytuacja geopolityczna, jest pewien czas. Jak też niektórzy to formułują, polityka jest sztuką możliwości, które to możliwości są dane w określonym czasie. Ukraina niewątpliwie jest kulturowo, nie chcę powiedzieć narodowościowo, ale kulturowo niewątpliwie jest zróżnicowana. Tak jak mówiliśmy, ta część wschodnia i zachodnia na pewno znacznie się między sobą różnią. Jeszcze no, nie tak dawno w tych różnych opracowaniach, publicystyce, co prawda mówię, może nie tak dawno, to znaczy tej przedwojennej, przed II wojną światową, powszechny był pogląd i opinia, że różnice między, jak to mówiono, między Ukraińcem spod Charkowa i Kijowa, a Ukraińcem właśnie tej części zachodniej są bardzo daleko idące, że wręcz mówiono o tym, że trudno mówić o jakimś jednym pojęciu narodowym. Natomiast, no cóż, Ukraina to jest państwo, które powstało stosunkowo niedawno. Ukraina oczywiście aspirowała do własnej państwowości po I wojnie światowej. Przypomnijmy również, że to były konflikty polsko-ukraińskie, wojna polsko-ukraińska, walki o między innymi Lwów. Te relacje polsko-ukraińskie naprawdę dobrze się nie układały, zresztą nie tylko wówczas, ale i wcześniej przecież te losy kozaczyzny i tak dalej. Natomiast te aspiracje ukraińskie po prostu były często oparte niestety na wsparciu, często bardzo takim koniunkturalnym, przez na przykład Berlin. I tutaj na przykład ruch ten nacjonalistyczny, także organizacja ukraińskich nacjonalistów, która prowadziła działalność terrorystyczną w państwie polskim przed II wojną światową, no była po prostu wspierana finansowo, logistycznie przez Niemcy. I później ta próba utworzenia też niepodległej Ukrainy już po I wojnie światowej, przepraszam, po wybuchu II wojny światowej, no te nazwijmy elity ukraińskie, niestety wyrażające bardzo taki szowinistyczny punkt widzenia, opierały swoje rachuby bądź na kolaboracyjnych działaniach z Niemcami, bądź też z Rosją. No jak wiemy, oczywiście te rachuby na odzyskanie niepodległości z Berlinem okazały się nierealne. Natomiast po II wojnie światowej Ukraina powstała w ramach Związku Sowieckiego, utworzona przez komunistów sowieckich, chociaż na przykład Chruszczow Ukrainiec był też pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. I ja bym powiedział, że to odzyskanie później niepodległości przez Ukrainę nie zostało jednak w dużym stopniu spożytkowane w sposób należyty przez tę klasę polityczną, czy też nazwijmy elitę, chociaż myślę, że to słowo elita raczej się powinno dobrze kojarzyć. W tym przypadku wydaje mi się, że Ukraińcy nie potrafili przez 30 lat niepodległości wytworzyć naprawdę niezależną elitę polityczną. Mamy do czynienia niestety ze zjawiskiem oligarchii, podobnie jak to jest oczywiście w Rosji. Stąd też myślę, że tutaj przyczyny tego stanu rzeczy, które są, niezależnie oczywiście od agresywnej polityki rosyjskiej, to jest oczywiste, także leżą jakimś takim, powiedziałbym, no, utraconym czasie przez właśnie politykę ukraińską. No cóż, to są decyzje polityków ukraińskich, takich czy innych wyborów politycznych. No
tak,
mówi się generalnie...
Panie doktorze, przepraszam, czy to nie wynika chociażby z tego, że no, jakby nie patrzeć, oni się tego muszą wszystkiego uczyć. Rzeczpospolita po kolejnych, jakby to powiedzieć, odrodzeniach, które miały miejsce, jednak zawsze patrzyła w swoją historię i wiedziała, na czym polega budowanie elit, budowanie monarchii, budowanie no, tego trzonu państwowości jako takiego. Natomiast tutaj mówimy o, no, tak jak sam pan powiedział, bardzo młodym narodzie, który od 30 lat, bardzo młodym państwie, które od 30 lat dopiero tworzy swoją tożsamość tak naprawdę, bo to wszystko, co było wcześniej, to było zawsze pod czyimś panowaniem, pod czyimś gdzieś tam zwierzchnictwem jednak mimo wszystko. Do tego te ciężkie czasy Związku Radzieckiego, który jednak bardzo mocno odcisnął swoje piętno. Czy to nie jest tak, że my po prostu musimy w cudzysłowie dać czas naszym wschodnim sąsiadom do tego, żeby właśnie zrozumieli, co to znaczy tworzenie tych elit i tworzenie tego pionu państwowości?
Tak, i myślę, że bardzo dobrze, proszę ojca, że my rozmawiamy, że jest tego typu audycja, że możemy spokojnie, w sposób taki, powiedziałbym, odpowiedzialny rozmawiać, bo mam wrażenie niestety, że po prostu te relacje polsko-ukraińskie, ocena polskiej polityki wschodniej jest często bardzo jednostronna i bardzo mocno nakreślona niestety stroną emocjonalną. I to nie jest, że tak powiem, dobre. To prawda, rzeczywiście ten czas, no mówię, może nie został spożytkowany, ale czas mija, więc to też nie jest dobrze. Natomiast, no cóż, powiedziałbym tak, oczywiście, to nie chodzi o jakąś tutaj wyższość organizacyjną, cywilizacyjną Polski, ale powiedziałbym, no cóż, my mamy naprawdę duże doświadczenie, duże osiągnięcia w zakresie ustrojowym właśnie tej pierwszej Rzeczpospolitej, Unii Polsko-Litewskiej. Przypomnijmy tutaj w tym miejscu, że również ze strony polskiej była propozycja realna, była propozycja również poszerzenia tej Unii Polsko-Litewskiej o Rusinów, jak wówczas mówiono, czyli stworzenia tej Unii Polsko-Litewsko-Ukraińskiej w ramach jednego państwa Rzeczpospolitej. I właśnie Rusini, Kozacy mieli stać się jednym z elementów tej elity Rzeczpospolitej, mieli uzyskać uprawnienia takie jak uzyskała szlachta litewska, mieli być reprezentowani w Senacie, również oczywiście byli reprezentowani by w Sejmie. Była koncepcja przecież utworzenia takiego autonomicznego województwa ruskiego w ramach Rzeczpospolitej. Mówię tutaj oczywiście o Unii w Hadziaczu. I cóż, no niestety Kozacy wówczas byli zupełnie nieprzygotowani, żeby zrozumieć tę propozycję. Te wybory kozackie były różne, zresztą 22 lata trwały walki między różnymi odłamami kozaków o przywództwo, kto będzie hetmanem. W końcu to się skończyło tragicznie, bo jak wiemy, Chmielnicki, który uważany jest za bohatera narodowego na Ukrainie, no po prostu podjął współpracę i podległość Moskwie. A wiadomo, jak to się skończyło. Katarzyna II po prostu błyskawicznie zniszczyła cały ten ruch kozacki. No ale można powiedzieć, że te doświadczenia były wówczas. Natomiast ja też miałem na uczelni zajęcia ze studentami z Ukrainy i oczywiście rozmawiamy o tych relacjach polsko-ukraińskich, o historii, o pierwszej Rzeczpospolitej i to, co może jest no, takim spostrzeżeniem negatywnym, powiedziałbym, to jest to, że no, niestety to wychowanie tej młodzieży ukraińskiej w szkołach i tak dalej, no pomija pewne elementy, które wydaje się, wspólne elementy I Rzeczpospolitej. Oczywiście pomijam to, że mają zupełnie inne spojrzenie na Rzeczpospolitą, inne spojrzenie na ruch kozacki, ale na przykład Unia w Hadziaczu zupełnie jest poza świadomością tych osób. Oni tego nie rozumieją, że coś takiego, nie wiedzą w ogóle, że coś takiego mogło być. No. Więcej, nawet Petlura, który mówi się, no tak czy inaczej, no jakoś tam powiedzmy współpracował w tym dziele odbudowy Ukrainy podjętym przez Józefa Piłsudskiego, Ataman Petlura, też nie jest osobą należycie chyba znaną powszechnie na Ukrainie, a na przykład arcybiskup Chomyszyn, no, który rzeczywiście miał pewną głębię spojrzenie na Ukrainę i także no, oczywiście był patriotą ukraińskim, widział niepodległą Ukrainę, ale jednocześnie Ukrainę, powiedziałbym, właśnie w tej cywilizacji nazwijmy łacińskiej, no też nie jest znany. A zatem, proszę ojca i szanowni państwo, wydaje mi się, że też może my się uderzmy w piersi własne, my Polacy, czy my prowadząc tę politykę wschodnią, czy zrobiliśmy naprawdę wystarczająco wiele, aby no właśnie chociażby pewien przekaz na Ukrainę taki właśnie pokazać. To nie chodzi o jakąś ekspansję ideową czy kulturową, ale chyba tego mi zabrakło. To znaczy po prostu pozwoliliśmy na przykład w sposób zupełnie taki bezrefleksyjny też na to, żeby ta tożsamość ukraińska była tworzona jednak na powiedzmy na tym kulcie ukraińskiej powstańczej armii. Jeśli nawet ona ma ten charakter antyrosyjski, to naprawdę niczego tutaj nie tłumaczy, bo to po prostu było ludobójstwo. Nie może powstać naród i państwo oparte na jakichś zasadach moralnych, jeśli naprawdę nie jest w stanie odciąć się, ocenić, no, że było to jednak ludobójstwo. I to jest oczywiście, no, mamy inne pokolenie, gdyby potrafili po prostu to zrobić. No i mamy znów taką sytuację, że no nie wiem, mam nadzieję, że to się zmieni, że być może po tym wielkim akcie pomocy Polaków dla uchodźców ukraińskich, jestem bardzo ciekawy, miejmy nadzieję, że ta wojna się skończy jak najszybciej, że nastąpi proces odbudowy państwa ukraińskiego, że już ci politycy ukraińscy zmienią swoje zdanie i pozwolą Polakom, państwu polskiemu na przeprowadzenie ekshumacji ofiar właśnie chociażby ludobójstwa na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, że będą możliwe pochówki chrześcijańskie i tak dalej. No nie da się zbudować po prostu państwa, jeśli się no, po prostu nie potrafi odciąć od tych właśnie zbrodni. Ale myślę, tutaj myślę o stronie polskiej. Proszę zauważyć, że na przykład jak działają Niemcy. No, Niemcy wykorzystują różne możliwości, które mają, oczywiście instytuty, konferencje, fundacje i propagują ten swój punkt widzenia. No niestety również jeśli chodzi o Polskę, wspierają różne również ugrupowania, które można powiedzieć są separatystyczne, więc to oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby powielać te wzorce niemieckie w stosunku do Ukraińców, ale po prostu, żebyśmy może w sposób taki no, bardzo przyjazny i odpowiedzialny potrafili, czy podjęli próbę no, jakiegoś takiego ukształtowania, nazwijmy, propolskiego punktu widzenia właśnie na Ukrainie. Propolskiego to znaczy odwołującego się na przykład do wspólnej tradycji chociażby I Rzeczpospolitej.
Ale tutaj jeszcze też trzeba zauważyć czasy Związku Radzieckiego, które bardzo mocno budowały właśnie tę tożsamość jednolitej masy narodowej, jednolitego jakiegoś takiego zgrupowania. Ksiądz profesor Michał Heller pisał, że sowieccy studenci medycyny na pierwszej lekcji łaciny uczą się zdania homo sovieticus sum, jestem człowiekiem sowieckim, więc no, gdzieś tam to budowanie tej świadomości trwało, a co gorsza, tak naprawdę chyba trwa nadal, bo jeżeli patrzy się na to, co dzieje się wśród młodych Rosjan, wśród młodych mieszkańców Federacji Rosyjskiej, to jednak z tego, co mówią badania, większa część ich jednak gdzieś zaczyna marzyć na nowo o wielkiej Rosji, która wchłonęłaby wszystkie kraje, które są dookoła, tak jak to było te 40-50 lat temu.
Tak, wydaje się, że mamy rzeczywiście do czynienia z tym pojęciem homo sovieticus, człowieka sowieckiego, i to niestety chyba nie jest tak, że tylko to starsze pokolenie Rosjan z jakąś nostalgią patrzy na miniony czas, na tę potęgę Związku Sowieckiego, ale no, to takie myślenie, powiedziałbym, imperialne, no i niestety towarzyszy również temu młodemu pokoleniu. To niestety chyba wydaje się, jest to bardzo mocno wpisane, nie powiem w duszę rosyjską, bo to może byłoby pewne uproszczenie, ale w cały ten etos państwa imperialnego rosyjskiego. I o ile wówczas, jak ojciec powiedział, no, w okresie Związku Sowieckiego to właśnie ta ideologia komunistyczna, bolszewicka, sowiecka kształtowała te no, szowinistyczne, można powiedzieć, postawy, to tej już ideologii nie ma. Owszem, mówimy Putin i tak dalej, no to jest wytwór oczywiście KGB, na pewno tam służby specjalne, zresztą zawsze w państwie rosyjskim, niezależnie czy to była Rosja carska, tak zwana biała, czy sowiecka, zawsze odgrywały wielką rolę w polityce, ale w zasadzie można powiedzieć, tej ideologii sowieckiej nie ma, ale ten typ tego myślenia imperialnego nadal pozostał, dlatego że no, mamy też ze zjawiskiem, które jest nierozerwalnie związane z tradycją, z historią rosyjską, to jest tych związków między religią, czyli prawosławiem, a państwem. I przecież teraz no, w dużym stopniu oczywiście na przykład Putin pokazuje się, prawda, czy nawet czasem demonstruje jakieś przywiązanie do prawosławia i tak dalej, no bo ta, no, trzeba czymś tę pustkę ideową wypełnić, ale no, chyba nie dziwi postawa patriarchy moskiewskiego Cyryla, który przecież teraz poparł te agresywne działania Putina, Rosji, ponieważ tam związek właśnie prawosławia z tą władzą, prawosławia, które wspiera ten imperializm rosyjski, no był zawsze. I myślę, że tutaj takim naprawdę bardzo ważnym wydarzeniem, które no już zwiastowało, że Ukraina dąży do tej niezależności, to jest takim nawet, to jest powstanie w 2018 roku autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukraińskiego, czyli oddzielenie się tego właśnie, tej cerkwi, nazwijmy, prawosławnej właśnie ukraińskiej od Moskwy. I to pewnie było wydarzenie, które chyba dość mocno uderzyło właśnie w te plany i w cerkiew rosyjską.
W 2016 roku szef Państwowego Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych powiedział, że Białoruś to historyczna część Wielkiej Rosji, ogromnej Rosji, to część naszego narodu, a ostatnimi czasy pojawia się, przypominane są słowa Władimira Putina, który powiedział, że Rosja nie ma granic. No, jeden z takich żartobliwych powiedzeń mówi, z kim graniczy Rosja, z kim chce. I rzeczywiście teraz chyba mamy bardzo bolesne doświadczenie tego, że faktycznie w tej mentalności szczególnie wysoko postawionych dowódców rosyjskich tak chyba faktycznie jest. I teraz pytanie, oczywiście wchodząc w tematykę polityczną, można się zapytać, co na to powie Zachód, natomiast nie chcemy na ten temat się wypowiadać, bo to nie jest temat naszej audycji. Tylko teraz pytanie brzmi rzeczywiście, w jaki sposób to budowanie tożsamości Białorusinów, to budowanie tożsamości Rosjan i budowanie tożsamości Ukraińców jest możliwe przy wspólnej współpracy, jeżeli, nie ukrywając, ten największy, najsilniejszy i najbardziej uzależniający od siebie brat, no ma takie myślenie, jakie ma.
Tak, to prawda, więc tutaj w tym myśleniu tego brata właśnie no, dominuje jednak takie podejście militarystyczne, militaryzm, siła fizyczna. Niektórzy mówią, że w zasadzie no, Rosjanie nie bardzo inaczej rozumieją nawet jakiś dialog, jakąś rozmowę, tylko tam jest właśnie, rozumieją siłę i słabość. Może to jest pogląd na zbyt daleko idący, ale ja bym powiedział tak, na szczęście ponad właśnie tą siłą militarną, mimo wszystko jest taka siła duchowa, kulturowa, cywilizacyjna i w tym bym upatrywał szansę i dla narodu ukraińskiego, i narodu białoruskiego, bo mamy na przykład do czynienia, wydaje się tak, że niestety Białoruś w tej chwili stała się, można powiedzieć, taką bazą i wojskową, i polityczną, i gospodarczą Federacji Rosyjskiej, ale to nie znaczy, że naród białoruski jest zrusyfikowany na przykład. Nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że właśnie on się wspomniał chociażby, to jest bardzo ważne, że są tam znaczna część katolików, co to jest też jakąś taką tradycją spuścizną pierwszej Rzeczpospolitej. I nawet jeśli mówimy tam, nie chcę w tej chwili określać, bo ilu tam Polaków jest, żeby nie powiedzieć za dużo, czy też za mało, ponieważ można mówić o szacunkach, ale wiemy, że jest to bardzo duża część Polaków, czy też osób, które no, w jakiś sposób mają polskie korzenie, bo często już nawet nie mówią, czy w zdecydowanej większości nie mówią po polsku, ale to poczucie polskości wśród nich jest. A zatem myślę, że tutaj no, ta strona właśnie taka duchowa, religijna, kulturowa jest bardzo ważna. I także w odniesieniu, jeśli już mówimy o Ukraińcach i to w takiej dobrej wierze i dobrej woli, to też no, chodzi o to, żeby po prostu nastąpiło tam odrodzenie pewne też poziom moralne. No niestety i takie, i oczywiście religijne zapewne też, ale to z tym religijnym też jest sprawa bardzo, bardzo złożona, bo no, Kościół unicki, grekokatolicki, no, oczywiście byli prześladowani przez Rosjan, Unitów. Wiemy, jak to wyglądało po I wojnie światowej, czy jeszcze przed I wojną światową, prześladowanie Unitów na Podlasiu na przykład, ale również zaangażowanie się w taką tą nacjonalistyczne różne tendencje w okresie II wojny światowej, no to też jest pewną taką kartą dość ciemną. Natomiast wydaje się, że to odrodzenie moralne, powiedziałem, jest bardzo ważne. No niestety Ukraina i również Rosja, to są takie narody, gdzie ta ilość zabijanych dzieci, tak zwanych aborcji, no jest po prostu przerażająca. I to jest też ważne, żeby Ukraińcy mieli taką świadomość, że to nie jest tak zwany tylko zabieg, bo tak powszechnie niestety to jest, więc tutaj wymaga, ale że to jest kwestia życia, że no, tak na przykład długość życia Ukraińców w Europie jest no, stosunkowo krótka niestety w stosunku do innych tych, no bo to jest kwestia jak gdyby też pewnego higieny życia, stylu i tak dalej. Dotyczy to również Rosjan. A zatem myślę, że tutaj też trzeba mówić, może to nie jest efektowne, ale no, trzeba po prostu to odrodzenie zaczynać po prostu od siebie, od takiego wewnętrznego odrodzenia po prostu i narodowego, i takiego ludzkiego.
Tożsamość narodów słowiańskich to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Z nami jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Za tę część bardzo gorąco, panie doktorze, dziękuję. Teraz zaprosimy naszych telewidzów do tego, żeby włączyli się do naszego dialogu, włączyli się do współtworzenia naszego programu. Przypomnę numer telefonu 56 657 0011 i 56 657 0012. dla telewidzów korzystających z telefonii w naszej rodzinie. Dwa numery telefonu bezpłatne: 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 00 13 i 56 657 00 14. Przypominam, że są to inne numery telefonu niż te do naszego studia radiowego. No właśnie, jak tę tożsamość teraz budować? Na pewno wojna paradoksalnie stanie się też, panie doktorze, taką okazją do wytwarzania bardzo potężnej, ciężkiej, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, historii narodu, chociażby w tym wypadku narodu ukraińskiego, do kształtowania nowych, prawdziwych bohaterów narodowych, co też może się przyczynić właśnie do tworzenia tej tożsamości.
To prawda, na pewno jest to wydarzenie, które może stworzyć rzeczywiście pewne też odniesienie i stworzyć, jak ojciec mówi, tych nowych bohaterów narodowych, a w przypadku Ukrainy czy każdego państwa, które w trudnej sytuacji kształtuje swoją niepodległość, to jest rzecz rzeczywiście bardzo, bardzo ważna, bo jak mówimy, naród to jest wspólnota duchowa, cywilizacyjna, kulturowa pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych. Stąd też często mówi się, że niestety czy umarli, często w sposób zupełnie naturalny, też myślę o takich, którzy odeszli z tego świata, kształtują także poprzez swoją myśl, poprzez swoje dziedzictwo właśnie dzieje poszczególnych narodów. Natomiast niewątpliwie można powiedzieć, z dużym prawdopodobieństwem będzie tak, że ta sytuacja doprowadzi do konsolidacji narodu ukraińskiego. Natomiast to jeszcze może być zupełnie niewystarczające. To jest absolutnie za mało. To jest oczywiście pewien element taki, powiedziałbym, bardziej doraźny. Natomiast zasadniczy egzamin z życia państwowego czeka po prostu Ukraińców. To jest odbudowa państwa własnego i to nie myślę tylko o odbudowie niestety zrujnowanych, zburzonych miast, które legły w gruzach. To jest również będzie pamięć o tych, którzy odeszli, którzy zginęli, ale również to jest właśnie takie kształtowanie państwa i to w różnych aspektach, także w tym aspekcie kulturowym, a nie tylko w tym aspekcie ekonomicznym. Tutaj naprawdę Ukraińcy też muszą bardzo, bardzo być roztropni, bo już można powiedzieć, toczy się taka gra dyplomatyczna wokół właśnie tej, nazwijmy, tak zwanej odbudowy Ukrainy. Mówi się o tak drugim planu Marszala i tak dalej. I oczywiście społeczność międzynarodowa jest zobowiązana do działań humanitarnych, do pomocy w odbudowie, ale niestety często jest tak na tym świecie, że polityka to też jest biznes, to są pieniądze.
Każdy to chce ugrać.
Tych, kto chce ugrać i tutaj też muszą być bardzo roztropni. Wiemy, że na przykład Chiny aspirują tutaj oczywiście do odegrania dużej roli odbudowy i można powiedzieć, że dobrze, tak, ale z drugiej strony też przy okazji realizują swoje interesy. To jest ta kwestia
inwestycji. Każda pomoc to jest jakieś uzależnienie.
Dokładnie, bo to będzie kwestia infrastruktury i tak dalej, więc odpowiadając tak, ojcze, to mi się wydaje, że tutaj muszą po prostu dbać o zachowanie pewnej niezależności i to nawet od tych, którzy może ich werbalnie mniej lub bardziej wspierali. Jestem przekonany, że jednym z pierwszych firm, które tam się pojawią, to będą na przykład firmy niemieckie i państwo niemieckie, które będzie ochoczo chciało uczestniczyć w tej odbudowie infrastruktury ukraińskiej, ale także pewnie i Stany Zjednoczone i inne i tak dalej, ale to jest normalne zjawisko. Tak jest po prostu, natomiast trzeba po prostu brać rzeczywistość taką, jaka ona jest, a nie ulegać złudzeniom.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy pierwszy telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Mówi Bolesław z Otrembus.
Witam.
Pozwalam sobie zabrać głos w tej audycji z następujących względów. Po pierwsze, Moja rodzina od średniowiecza siedziała w Łomżyńskim, a te tereny były bardzo mocno pod presją caratu i cerkwi carskiej. Druga rzecz. Od 1966 roku wyjeżdżałem na te tereny Sowietlandu zarówno z Pismem Świętym, jak i Bibułą i innymi rzeczami. Nawet raz mi się udało do Azji Średniej dotrzeć. I chciałem jeszcze powiedzieć, że w ramach tych wyjazdów to nawet zdarzyło mi się w latach 80. dwie niewielkie drukarnie we Lwowie zrobić. No i kiedy powstawało, miało powstać porozumienie centrum, jechałem z Jackiem Maziarskim na to zebranie i zapytałem się wręcz: Jacek, co góra myśli o tak zwanej Giedroyszczyźnie? Bo wiadomo było, że na przykład Ukraińcy byli bardzo wdzięczni, że się im robiło drukarnie, że się przysyłało Pismo Święte i inne rzeczy, ale jak relikwie trzymali wydawnictwa banderowskie z Kanady. I cała ta nasza polityka wschodnia była dla mnie zaprzeczeniem rozsądku. No nie można budować przyszłości tworzącego się państwa, nie uderzając się w piersi, nie mówiąc mea culpa, mea culpa. Natomiast te nasze sąsiadujące kraje, łącznie z Litwą, prawda, czy Ukraińcą, to bazowały na wspomnieniach morderców, prawda? Budowano im potem pomniki. I nasi prezydenci wyjeżdżali tam i byli traktowani jak hetka pętelka. I trzeba jeszcze zauważyć, że wtedy, kiedy bliżej się interesowałem tymi rzeczami wschodnimi, to na Ukrainie, znaczy na początku lat 90. było mniej więcej 25-30% Ukraińców. I to byli ludzie, którzy wrócili z Sybiru po czasach rządów Chruszczowa i oni osiedli na swoich dawnych terenach rodzinnych, czyli w dawnej Polsce. Natomiast wschodnia Ukraina po klęsce głodu była zasiedlona przez tak zwanych Wielkorusów, ludzi o zupełnie innej mentalności. No, egzemplum Janukowicz, prawda? I tam cerkiew, ta moskiewska, miała ogromne wpływy i to maczali ręce w różnych ruchach antypolskich i tak dzieje się do tej Polski. Powiem szczerze, że dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest obecna postawa narodu ukraińskiego, łącznie z tymi ludźmi, którzy mają dawno obywatelstwo rosyjskie. Po prostu chyba ta zmiana w mentalności polega na tym, że ci ludzie spod buta Imperium Carskiego i potem Sowieckiego, oni zawsze marzyli o tym, żeby być na Zachodzie, żeby zobaczyć, jak ludzie żyją swobodnie, bez ucisku. I władza zarówno carska, jak i tak sowiecka kładła łapę na takie wyjazdy. Przecież w tej chwili w Matce Rosji około 5% ma tylko paszporty w domu. A resztę, tak jak u nas w dawnych czasach, w komisariatach to leży. Mm-hmm. I Ukraińcy, którzy zaczęli wyjeżdżać zarobkowo na Zachód, zobaczyli, jak normalnie można żyć, żeby nie dostawać, za przeproszeniem, po gębie od jakiegoś naczelnika czy innego złego człowieka, prawda, który pełni władzę. I dlatego też mieli już dość chyba.
No, tak, panie Bolesławie, o tym też żeśmy mówili. To ten Homo Sovieticus, który został wytworzony, wyhodowany, że tak powiem.
Przepraszam, ojcze, nie. To nie jest tylko Homo Sovieticus. To jest Homo Moskwicus. Oni to mieli za czasów carskich. Proszę ojca, jak było księstwo moskiewskie i przyjeżdżał wysłannik Hana na Kreml po daninę, to Kniaś Moskowski czerwony dywan mu wyściełał, szedł do niego z miską kumysu, ten Mongoł próbował, spluwał na dywan i Kniaś Moskiewski na oczach ludu musiał to zlizać. To poddaństwo, posłuszeństwo wobec władzy, jednocześnie złodziejstwo, korupstwa, to ciągnie się od lat carskich. I ta mentalność rosyjska jest, nie wiem, czy kiedy można ją zmienić. Pamiętam taką historię, jak w latach 80. drukowałem taką broszurkę o ucieczce z lagru, 300 kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Bajkału. I potem ta broszurka była kanwą dla filmu, chyba reżyser z Australii zrobił film. Kapitalny moment. Przekraczają uciekinierzy granicę z Mongolią i jakiś tam grysza, nie grysza, Rosjanin, który był w zasadzie urką, czyli urodzony w lagrze, nie ucieka z nimi, bo on jest z najlepszego kraju. Ci ludzie mają zupełnie inną psychikę niż ludzie w Europie Środkowej i Zachodniej. I najlepszy dowód, jak podpisywanie było w 18 stuleciu tego paktu nieszczęsnego dla Ukrainy z Moskwą, i Kniaz Turgieniew przyjechał i tak zwane katki, czyli sabole, przekupił prawie całą kozaczyznę, to dwóch pułkowników, którzy byli kiedyś na służbie Rzeczpospolitej, między innymi ten Sienkiewiczowski Bohun, odmówiło, dlatego że w tym układzie nic nie było napisanego, jakie są prawa i obowiązki carycy względem kozaków, prawda? Mm-hmm. Oni się czuli wolni. I wschód tego nie rozumie. Natomiast jest sprawą taką bardzo ci interesującą, że profesor Konieczny przecież w swojej rozprawie porównał mentalność rządzących zarówno mateczką Rosją, jak i tym kajzerowskim imperium, które się odradzało i postawił w zasadzie prawie znak zapytania. Też bizantyjski sposób myślenia. Się rozgadałem, przepraszam, ale to właśnie to są te różnice, które nas dzielą i tutaj dobrze, że pan doktor zwrócił uwagę na niedostatki w budowaniu historii tego nowego państwa. To mi było bardzo przykro, bo ci niektórzy ludzie nie rozumieli tworzącej się nowej historii, a poza tym jeszcze raz powtórzę, że czasami trzeba powiedzieć mea culpa, mea maxima culpa, bo potem są niedomówienia historyczne.
Fundamenty są wtedy błędne. Panie Bolesławie, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za ten bardzo bogaty w treść wywód, za tę wypowiedź. No właśnie, panie doktorze, czy to nie jest tak też właśnie, że przy tym tworzeniu tej nowej historii, przy tworzeniu tego wszystkiego, co możemy nazwać tożsamością narodową, trzeba sięgnąć do korzeni, trzeba zobaczyć rzeczywiście historię, taką, jaką ona była. Wiadomo, że nikt nie chce się przyznawać do swoich błędów, ale jednak trzeba stanąć w prawdzie. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. To też trzeba powiedzieć, że z naszej strony też nie wszyscy byli kryształowi.
To prawda, ale wydaje mi się, że my Polacy potrafiliśmy spojrzeć na naszą historię w sposób obiektywny. są oczywiście blaski, tych jest zdecydowanie więcej, ale są i cienie. I to jest jak gdyby pewien warunek normalnego rozwoju. Ja pozwolę sobie przypomnieć słowa Romana Dmowskiego z książki Myśli nowoczesnego Polaka, gdzie Roman Dmowski, przecież przywódca takiego ruchu nacjonalistycznego, polskiego, narodowego, bynajmniej nie sakralizuje narodu polskiego, więcej pokazuje wiele wad, błędów, zaniechań, jak on to mówił, gnuśności, czyli braku jak gdyby wypełniania pewnych powinności narodowych. I Dmowski na przykład mówił, że jestem Polakiem i czuję łączność z całą Polską i z tą, która kiedyś była wielką i tą, która teraz jak mówi właśnie gnuśnieje w bezczynności. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć upokorzenie, które spada na naród, to, co jest w nim marne. I myślę, że to jest taka bardzo realistyczna ocena i trzeba by sobie życzyć, żeby wszystkie, że tak powiem, elity polityczne wszystkich narodów miały w ten sposób spojrzeć. Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo pan powiedział, że jest z Łomżyńskiego, no to oczywiście Mazowsze, przepiękny obszar, ale również chciałem taką refleksję pośrednio związaną z naszym tematem. Otóż jak wiemy, w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow ta część Polski znalazła się po stronie sowieckiej i właśnie dzisiaj, to jest dzisiaj 24 marca 1942 roku, a zatem równo 80 lat temu, miało miejsce ewakuacja polskiej ludności, czyli uchodźców z Rosji sowieckiej, jak to mówiono, z nieludzkiej ziemi, ewakuacja ludności, która nastąpiła w związku z ewakuacją armii polskiej generała Władysława Andersa. Tam 115 tysięcy ludzi, w tym około 20 tysięcy dzieci, no, uchodźców po prostu udało się do Iraku, a później również do innych krajów, Nowej Zelandii, Meksyku i tak dalej, i tak dalej. No i to jest też taka była wielka operacja wówczas, również humanitarna, międzynarodowa. No i ten los uchodźców, także polskich dzieci, bardzo tragiczne losy, był niestety naszym również udziałem. W dużym stopniu właśnie również mieszkańców Łomżyńskiego. Pan wspomniał tutaj właśnie o tych kwestiach cywilizacyjnych. No tak, myślę, że można zrozumieć te pewne różnice, stosując właśnie metodologię i nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego, który mówił, że Rosja to jest cywilizacja turańska i trzeba by sobie życzyć, żeby ta cywilizacja łacińska obejmowała coraz szerszy obszar właśnie czy w Rosji, czy w innych krajach i to jest też jak gdyby klucz do rozwiązania tych pewnych problemów. Natomiast rzeczywiście może niestety to poczucie narodowe, świadomość narodowa, czy Ukraińców, czy na przykład Litwinów także, która tworzyła się w XIX wieku, ona niestety tworzyła się na podstawie tak zwanego etnonacjonalizmu, a zatem na takim rozumieniu nacjonalizmu w kategoriach etnicznych, a nie kulturowych. I niestety ten etnonacjonalizm tworzył się w opozycji właśnie do wspomnianej pierwszej Rzeczpospolitej, do państwa wielonarodowego.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Halo. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zawsze ci widzę.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwoni?
Władysława Zorożnickiego.
Witamy.
Ja powiem, że jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie poruszono ten mord na Wołyńsku. Ja jestem ostatnią osobą, która babcia uratowała swoje 6 dzieci i mnie. A z 5-pokoleniowych rodów, w 2 nazwiskach uratowało się tylko 11 osób. I dzisiaj, gdy słyszę, gdy te Ukraińcy mają większe równe prawa jak ja w Polsce, gdzie ja nie mogę dostać zastrzyku za 3000 i ślepne, a oni mają prawo wszystko. Ja po prostu nie wytrzymuję, ale jestem szczęśliwa, że wreszcie ktoś poruszył te kości, że może będą pochowane, bo tam jest moje cała rodzina, 5 pokoleń. I tam nawet nie wiadomo, gdzie to leży. A wreszcie może się państwo polskie weźmie, bo patrzę, Ukraińcy od Szczecina do Białegostoku, Wrocław, wszędzie oni. Właściwie to my jesteśmy już mniejszością w Polsce. Już nie ma nas jako duży... A teraz to już w ogóle nie wiem, czy my się połapiemy z rozumem. I to wszystko Ukraińcy... Włączę telewizję, to słyszę tylko Ukraińcy i Ukraińcy.
Pani Władysławo, sytuacja jest mimo wszystko niecodzienna, więc też nie możemy tego wszystkiego oceniać z jednej perspektywy. Rozumiemy, o co chodzi, rozumiemy ból i jakby to powiedzieć, no mamy też doświadczenia z tym związane, więc jak najbardziej no, z jednej strony łączymy się w bólu, z drugiej strony rozumiemy, o co chodzi, ale też z trzeciej strony musimy pokazać nadzwyczajność sytuacji, która ma miejsce i no Gdyby wojna wybuchła z zachodniej strony, to tak samo Niemców byśmy przyjmowali i pomagalibyśmy im, pomimo tego, że mamy w świadomości to, co się działo, bo to są ludzie, którzy są realnie w potrzebie. A nasz chrześcijański etos i nasza chrześcijańska wiara, katolicyzm, każe nam wyciągnąć rękę do potrzebującego, więc z tej perspektywy chcemy na to patrzeć. Ale rzeczywiście, tak jak pani mówi, nie możemy zapominać o historii, i musimy gdzieś cały czas z tyłu głowy ją mieć. Bardzo dziękuję. Proszę, panie doktorze. Ja chciałem jeszcze wrócić a propos tego, o czym żeśmy mówili, o tym budowaniu tożsamości jeszcze, bo to już jest tak naprawdę trzeci taki bardzo mocny moment, no już teraz to jest najmocniejszy moment w historii współczesnej Ukrainy po 2000 roku. Mieliśmy pomarańczową rewolucję, mieliśmy ten Majdan w 2014 roku i teraz byśmy chcieli powiedzieć, że no znowu kiedy to, o czym już żeśmy trochę mówili, znowu kiedy Ukraina podnosi głowę w kierunku zachodnim, no teraz już jakby to powiedzieć, granica została, miarka się przebrała, tak? Granica została przerwana i wojska wkroczyły w imię, tak jak słyszymy, przywrócenia porządku i w imię tej właśnie wyzbycia się, no tak możemy powiedzieć, tych zachodnich trendów.
Tak, przy czym no oczywiście ta narracja, ta propaganda rosyjska, można powiedzieć, no nie jest oryginalna, ponieważ można powiedzieć, znajdujemy wiele odniesień do propagandy rosyjskiej, sowieckiej, chociażby myślę tutaj w kontekście również agresji Armii Czerwonej na Polskę 17 września, gdzie również mówiono o tym, że Armia Czerwona przychodzi z pomocą, bierze w ochronę ludność ukraińską, białoruską i tak dalej, a przecież to byli obywatele II Rzeczpospolitej, więc pewna narracja, jak gdyby niestety, jest stała, jeśli chodzi o Rosję. Natomiast, no cóż, te wspomniane wydarzenia, które miały być przełomowe, najnowszej historii Rosji, rewolucja pomarańczowa, Euromajdan, no one jednak nie doprowadziły do powiedziałbym radykalnej zmiany, do wykształcenia jakichś, do pojawienia się jakichś elit politycznych. Więc myślę, że to nie jest droga. Rewolucja to nie jest najlepszym drogowskazem, najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście potrzebne są sprzeciwy, myślę o takich działaniach jak na przykład właśnie nasze doświadczenia, czy na przykład ruch Solidarności, ale proszę zauważyć, że powstanie tego ruchu Solidarności było jednak poprzedzone no, latami pewnych też doświadczeń, protestów, czy na przykład w Poznaniu w czerwcu 1956 roku, czy działalności Kościoła, który no, pokazywał, na czym polega prawdziwa wolność i odzyskiwanie tej wolności tożsamości w różnych wymiarach pod przewodnictwem, pod nauczaniem prymasa Wyszyńskiego. To były również no, różne działania w obronie właśnie kościoła, na przykład chociażby w Nowej Hucie, tak? Kiedy to komuniści wybudowali tą właśnie dzielnicę, w której miało nie być kościołów i społeczeństwo Polacy no, protestowali i domagali się,
tylko żeby tak tam jak pan, też był tylko kościół. Tak jak pan doktor powiedział, to była walka o przywrócenie wolności, natomiast tutaj mamy do czynienia z uczeniem się tej wolności. Mamy do czynienia z taką próbą trochę po omacku dochodzenia do tego, do czego, tak jak już żeśmy powiedzieli, my powracaliśmy zawsze.
Tak, to prawda. Na pewno jest inna sytuacja, na pewno trudniejsza z tego punktu widzenia. A proszę też zauważyć, takie było powiedzenie w okresie Solidarności, prawda? Niektórzy mówili o paleniu komitetów, znaczy w domyśle komitetów wojewódzkich, na przykład PZPR i tak dalej, a ktoś z opozycjonistów inny mówi tak, nie, to oczywiście mówię symbolicznie, prawda? Nie palmy komitetów, bo to jest jak gdyby doraźne działanie, tylko twórzmy te komitety po prostu, a zatem te takie komitety samoorganizacji własnej. I to jest jak gdyby pewne rozwiązania. A zatem no, Solidarność też była ruchem, który rzeczywiście był ruchem zorganizowanym, który po prostu miał pewne struktury i tak dalej. Oczywiście to prawda. Ukraińcy nie mają tego doświadczenia, nie mają, więc są na pewno w tej sytuacji dużo trudniejszej, ale tym niemniej no, droga Euromajdanu, czy też jakiejś takiej rewolucji spontanicznej niby, chociaż trudno powiedzieć, bo zawsze mogą być różne zewnętrzne inspiracje, no mogą, to nie są najlepsze rozwiązania. Zatem no cóż, no droga ewolucji pewnego budowania struktur jest na pewno trudniejsza, ale jest też no, niezbędnym wyzwaniem.
Panie doktorze, widzimy, no, jakby nie patrzeć, że ten ruch narodowościowy tworzenia narodu i tworzenia tożsamości narodowej na Ukrainie jest i on jest mocny. Te trzy wydarzenia, o których żeśmy mówili przed chwilą, są chociażby tego dowodem. Czy myśli pan, że coś takiego jest możliwe u naszego północno-wschodniego sąsiada, czyli na Białorusi? Czy jest możliwe, żeby Białoruś popatrzyła w stronę Zachodu, czy jednak mimo wszystko to jest pieśń przyszłości cały czas?
Chyba te procesy narodowotwórcze Białorusinów są nieco późniejsze niż Ukraińców. Też pewnie ta mentalność jest inna. No, Ukraińcy to są ludzie, którzy są bardzo jakoś przywiązani do w ogóle tak szeroko rozumianej tej wolności. Natomiast chociaż może, jak mówimy, no nie zawsze potrafią tę wolność jak gdyby zorganizować w sposób państwowo-twórczy. Pewnie mentalność Białorusinów jest też nieco inna, ale te związki z polskością, z pierwszą Rzeczpospolitą są tam chyba, wydaje mi się, jeszcze bardziej pogłębione. Takie mam wrażenie. A to, że w tej chwili władzę sprawuje Łukaszenka, no, który ma takie czy inne, trudno powiedzieć, jakie poparcie, czy większości, czy połowy Białorusinów, to też jest pewnym faktem. Ja myślę, że po prostu no, też dobrze, żeby Białorusini szli własną drogą, własnego takiego rozwoju, właśnie jako państwa też słowiańskiego, z własną tradycją, bo pewnym niebezpieczeństwem jest również takie no, nagłe, jakieś takie, że tak powiem, no, próba znalezienia się na Zachodzie z wszystkimi tego faktu konsekwencjami, również kulturowymi, również różnymi zagrożeniami, o których wiemy, zagrożeniami, które my jako Polacy doświadczamy, związanymi na przykład właśnie z tymi działaniami antycywilizacyjnymi, można powiedzieć, lansowanymi przez Unię Europejską.
No właśnie, bo z jednej strony mówimy o tym, że pragniemy, czy Ukraina chce wejść w tę cywilizację łacińską, ale z drugiej strony przecież, kiedy popatrzymy ze wschodu na zachód, to widzimy, że nasi zachodni sąsiedzi coraz częściej właśnie rezygnują z tej kultury łacińskiej, szukają tych korzeni gdzieś, próbują się odciąć po prostu od tych korzeni cywilizacji łacińskiej i tworzyć coś zupełnie na nowo, co wiemy, że prowadzi donikąd tak naprawdę.
No tak, prowadzi do jakiegoś kosmopolityzmu, ale myślę, że Zachód, myślę Niemcy, Francja, no porzuciły niestety cywilizację łacińską, porzuciły chrześcijaństwo już dużo, dużo wcześniej. I to są pewne już konsekwencje tych procesów. No Europa Zachodnia jest niewątpliwie zagubiona, ale właśnie tę słabość Europy Zachodniej, nie tylko w tym wymiarze braku tej solidarności, o której często mówimy, prawda, teraz w związku z tymi wydarzeniami, z tą agresją rosyjską na Ukrainę, ale także ta słabość kulturowa, cywilizacyjna po prostu powoduje, że doskonale Rosja, czy też w tym przypadku Putin, ma świadomość, że po prostu tam jest pustka, pustka duchowa i że po prostu Zachód też jest no, pozbawiony nie tylko, powiedziałbym, takiego w dobrym tego słowa znaczeniu, rozumieniu militaryzmu, bo tam dominują takie postawy jakiegoś pacyfizmu, ale również, że jest pozbawiony jakichkolwiek odniesień czy religijnych, czy jakichkolwiek wartości. I stąd też oczywiście no, jest taka próba też takiej narracji, że to Rosja ma być tym państwem, które po prostu niesie jakieś, nie wiem, może odrodzenie.
Oświecenie, wręcz, odrodzenie. Jakby nie patrzeć, Władimir Putin na swoim wystąpieniu, które miało miejsce przedwczoraj, cytował właśnie, znaczy, które miało miejsce w piątek bodajże, cytował właśnie Pismo Święte. Panie doktorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Do tej rozmowy oczywiście wrócimy na antenie Radia Maria o godzinie 21. Dziękuję za tę część. Naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Bóg zapłać, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Rozmawialiśmy na temat tożsamości narodów słowiańskich. Tę naszą rozmowę kontynuować będziemy na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Ja gorąco i serdecznie dziękuję wszystkim telewidzom za tę część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Thank you.